powiem Wam, co bardzo lubię w mojej pracy. To, że czasami pojawia się okazja do tego, żeby naukowo przyjrzeć się czemuś, co wydaje się totalnie zwykłe i oczywiste. Dzisiaj opowiem Wam o jednej, a właściwie o czterech takich rzeczach, czyli o oponach. Z naukowego punktu widzenia. Tym bardziej, że nadarzyła się okazja, żeby o tym opowiedzieć, no i mamy czas, kiedy wymiana opon to bardzo gorący temat.
Partnerem odcinka jest oponeo.pl.
Z tymi zwykłymi rzeczami to jest trochę tak, że właśnie przez to, że one są zwykłe, nie postrzegamy ich jako ciekawe. A tymczasem bardzo często kryje się za nimi fascynująca historia, na przykład odkryć i bardzo ciekawa, zaawansowana nauka. Zacznę może od początku. Przez tysiące lat koła różnych, nie wiem, powozów, karet czy karoc, kareta i karoca to nie jest to samo, ale też zwykłych wozów co do mechaniki czy konstrukcji, w zasadzie to się nie zmieniało. Koła były wykonywane z litego drewna, czasami wzmacniane metalowymi obręczami. Potem koła przestały być lite, pojawiały się obręcze i szprychy, ale co do zasady niewiele się zmieniało. Takie koła były głośne, szczególnie na nierównych drogach, a jazda była bardzo niewygodna. Sprawa zaczęła być paląca wraz ze wzrostem prędkości, jakie zaczęły rozwijać pojazdy w XIX wieku. No i z oczekiwaniem większego komfortu pasażerów tych pojazdów. Przełomem okazało się zastosowanie gumy. I tu muszę powiedzieć o kauczuku. Ten naturalny to substancja pozyskiwana z drzew kauczukowych, rosnących głównie w Ameryce Południowej i w Azji. Jest wodoodporny, jest elastyczny, ale ma swoje ograniczenia. W cieple stawał się lepki, a w zimnie kruchy. Wszystko zmieniło się w latach 30. XIX wieku. Charles Goodyear w Stanach Zjednoczonych i Thomas Hancock w Wielkiej Brytanii niezależnie od siebie odkryli, podobno przez przypadek, że podgrzewanie kauczuku z dodaniem do niego siarki sprawia, że staje się on elastyczny, trwały i odporny na zmienne warunki atmosferyczne. I tak wymyślono czy odkryto proces wulkanizacji. Od tego momentu guma zaczęła zdobywać popularność. Od podeszw, butów, po elementy maszyn, stając się w skrócie fundamentem dalszych innowacji. Ale sama wulkanizacja to było za mało. I tutaj na scenie pojawia się Szkot John Dunlop. Dla niepoznaki weterynarz. Pierwszą oponę pneumatyczną, czyli wypełnioną powietrzem, opatentował w 1845 roku inny Szkot, Robert Thomson. Gumowa dętka otoczona skórzaną osłoną zmniejszała wstrząs i poprawiała komfort jazdy. Choć pomysł był genialny, w zasadzie nikt nie zwrócił na jego uwagi. Dopiero kilka dekad później właśnie ten John Dunlop przywrócił tę koncepcję do życia. Podobno chciał poprawić komfort jazdy rowerem na wyboistych drogach i skonstruował oponę z gumowej dętki i płótna, którą przytwierdził do drewnianego koła. Dunlop szybko udoskonalił projekt, opatentował go, no i założył firmę. I tu pojawia się kolejne kojarzone z oponami wielkie nazwisko. Założona przez braci Michelin firma opatentowała łatwo zdejmowalną oponę pneumatyczną, a ta łatwa zdejmowalność znacznie uprościła wymianę i naprawę w porównaniu do wcześniejszych modeli przyklejanych do felgi. Odpowiedni marketing i PR, ale przede wszystkim niekwestionowane zalety produktu spowodowały, że w bardzo krótkim czasie przemysł samochodowy przyjął te innowacje. Powiem więcej, to przemysł oponiarski zaczął napędzać rozwój motoryzacji. Samochody stały się szybsze, wygodniejsze, bezpieczniejsze, cichsze i bardziej niezawodne. O tym, jak ważnym elementem rozwoju gospodarczego, rozwoju całych sektorów gospodarki była guma i naturalny kauczuk, niech świadczy fakt, że w pierwszych dekadach XX wieku został on wpisany na listę surowców strategicznych. W czasach II wojny światowej dostęp do naturalnego kauczuku był kluczowy dla produkcji opon do pojazdów wojskowych, samolotów, części do samolotów i czołgów. Japonia, kontrolując plantacje w Azji Południowo-Wschodniej, odcięła aliantów od głównych źródeł zaopatrzenia w kauczuk, a to zmusiło naukowców do działania. W efekcie w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech opracowano kauczuk syntetyczny, tańszy i niezależny od kaprysów natury. Posłuchajcie jeszcze raz tych nazwisk. Goodyear, Hancock. Dunlop Michelin. To nazwiska ludzi, którzy ten przemysł tworzyli i rewolucjonizowali, a wraz z nim rewolucjonizowali nasze życie, nasze miasta, nasz przemysł. Dzisiaj to nazwy największych firm oponiarskich na świecie. Zanim opowiem o nauce inżynierii, jaka stoi za współczesnymi oponami, a jest niesamowita, na wstępie wspomniałem o okazji, by zająć się tematem opon. Tą okazją jest akcja promocyjna serwisu oponeo.pl, w ramach której, gdy zamówicie opony z usługą montażu w serwisie oznaczonym logo akcji Kręci Nas Recycling, w terminie do 22 kwietnia będziecie mogli oddać za darmo swoje zużyte opony, a oponeo.pl posadzi jedno drzewo za każdy komplet pozostawionych u nich opon. Na oponeo.pl kupicie opony z darmową dostawą w ciągu 24 godzin do domu lub warsztatu, w którym opony chcecie wymienić. Współczesne opony to inżynieryjny majstersztyk. To efekt ogromnych nakładów finansowych i intelektualnych po to, by jazda samochodem była jeszcze łatwiejsza, oszczędniejsza, bezpieczniejsza, cichsza, ale także mniej wpływająca na środowisko naturalne. Choć na to nie wyglądają, opony są jednymi z najbardziej złożonych przedmiotów w naszym takim codziennym otoczeniu. Ja wiem, że z zewnątrz one wyglądają dość prosto, po prostu czarne kawałki gumy, ale w rzeczywistości ich projektowanie i produkcja jest bardzo skomplikowana. Łączą w sobie stal, nylon, poliester i różne rodzaje gumy. Zanim to jednak nastąpi, w procesie projektowania opony w ruch idą superkomputery, które symulują zachowanie opony pod wpływem prędkości, temperatury, wilgotności, rodzaju nawierzchni, stylu jazdy, obciążenia, a nawet modelu samochodu, w którym taka opona może się znaleźć. Cykl projektowania i testowania nowej opony może trwać nawet kilka lat. Inżynierowie mają do dyspozycji cztery główne elementy konstrukcyjne opony: bieżnik, kontur, konstrukcję wewnętrzną oraz mieszanki gumy. To, co widzimy z zewnątrz, to, co ma bezpośredni kontakt z podłożem, to oczywiście bieżnik. Projekt bieżnika ma na celu osiągnięcie pożądanej trakcji na mokrej, na suchej, na ośnieżonej nawierzchni oraz odporność na kolejnowanie. Bieżnik ma też za zadanie utrzymanie toru jazdy bez jakiejkolwiek ingerencji kierowcy oraz odpowiada za niski poziom hałasu. Balans pomiędzy lamelkami, współczynnikiem pustych przestrzeni, sztywnością bloków, rozmiarem, położeniem rowków oraz głębokością bieżnika jest tu kluczowy. Tych czynników jest naprawdę bardzo dużo i działają one inaczej w zależności od warunków zewnętrznych. Zwiększenie gęstości lameli poprawia trakcję na śniegu, ale pogarsza osiągi na suchej nawierzchni. Większe rowki i współczynnik pustych przestrzeni poprawiają trakcję na mokrej nawierzchni, ale mogą obniżać osiągi na suchej. Sztywniejsze bloki bieżnika poprawiają hamowanie na suchej nawierzchni, ale pogarszają trakcję na śniegu. Głębokość, rodzaj i kształt bieżnika to jeden wielki kompromis. Drugą ważną cechą jest tak zwany kontur opony. To on określa jej kształt i profil: okrągły, płaski, szeroki, wąski. Optymalny kontur zapewnia najlepsze prowadzenie i równomierny rozkład nacisku, a to przekłada się na mniejsze zużycie samej opony i efektywność zużycia paliwa. Płaski kontur poprawia prowadzenie i odporność na zużycie, ale pogarsza komfort jazdy i generuje więcej hałasu. Okrągły kontur zapewnia lepszy komfort jazdy i niższy poziom hałasu, a często także lepsze właściwości przy wysokich prędkościach, ale kosztem prowadzenia, zużycia i hamowania. Szersza opona może poprawić zużycie i prowadzenie, ale zwiększa koszty i opory toczenia. To, na czym jeździcie, i tutaj jest kompromisem. Jednym wielkim kompromisem. A to wciąż nie wszystko. Bo opona, guma, z której wykonana jest opona, nie ma wcale stałego i dla wszystkich elementów opony tego samego składu. Najważniejszą mieszanką jest mieszanka bieżnika, która zapewnia kontakt z podłożem, z drogą. Zazwyczaj bieżnik składa się z trzech części: wierzchniej warstwy, bazy i boków. Czasami warstwa wierzchnia zawiera dwie różne mieszanki ułożone poziomo, a czasami pionowo. Podczas opracowywania mieszanek bieżnika inżynierowie koncentrują się na kompromisie pomiędzy odpornością na zużycie, trakcją na mokrej i suchej nawierzchni, oporami toczenia, odpornością na przecięcia i wykruszenia, komfortem jazdy i prowadzenia. Poprawa jednego parametru pogarsza pozostałe, a więc i tutaj kompromis. Te wszystkie parametry są badane, optymalizowane pod pewne założenia, na przykład te dotyczące ciśnienia powietrza w środku opony. Gdy ono jest za duże albo za małe, wszystkie te wyliczenia i cały ten skomplikowany proces optymalizacji w zasadzie są nic nie warte, bo opona źle działa. Podobnie, gdy opony zimowej nie zamienimy na letnią i korzystamy z niej na nagrzanym do kilkudziesięciu stopni Celsjusza asfalcie. I na koniec. Opony są czarne nie dlatego, że w takim kolorze jest guma czy kauczuk, tylko dlatego, że w procesie ich produkcji do gumy dodaje się sadzę, produkt uboczny przemysłu naftowego. Oprócz zmiany koloru, która nie ma tu znaczenia, sadza powoduje, że opony stają się trwalsze, są bardziej odporne na ciepło i ścieranie. Dziękuję za uwagę.
Partnerem odcinka jest oponeo.pl.